Dzisiaj część czwarta cyklu pod tytułem Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Więc czytamy ten fragment, dzisiaj tylko ten jeden werset z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Co? O czym czytamy wcześniej, że to o to wszystko, czyli co będziemy pić, co będziemy jeść, co się będziemy ubierać, o to wszystko kłopoczą się narody, a wasz Ojciec z niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Kiedy Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a to wszystko inne będzie wam dodane. To znaczy mówi o tym, że te kwestie, o które zabiegają narody, co będziemy jeść, co będziemy pić, co będziemy się ubierać, to są rzeczy dodane, poboczne, że to nie jest esencja życia, że to nie jest sens życia, żeby skoncentrować się na tym, żeby całą energię swojego życia poświęcić tylko na to, żeby konsumować i tak dalej. Jezus powiedział przecież, czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Że jest coś więcej, tak? Że jest prawdziwe życie, że jest pełnia życia, że jest sens życia, który jest czymś innym niż to, co jest dodane. I narody, szukając tego, skupiając się na tym, chybiają celu. Skupiając się na rzeczach, które są drugorzędne, czy jeszcze bardziej rzędne. Kiedy lud był na pustyni, to zwrócimy uwagę na to, że oni cały czas koncentrowali się na tym, co będziemy jeść, jak nie było co jeść, to zaczęli szemrać i tak dalej. I ponieważ nie chcieli się nauczyć, żeby szukać najpierw Królestwa Bożego, skończyło się tym, że na tej pustyni zostali. Pomarli na tej pustyni, tak? Że nie doświadczyli pełni życia, które Bóg dla nich przygotował w ziemi obiecanej, tylko poginęli. To pokolenie całe zginęło na tej pustyni i niestety również jeśli my pewnych rzeczy się nie nauczymy, możemy skończyć podobnie jak oni. Czyli na pewien sposób na pustyni życia. Nie doświadczyć obfitości tego życia, które przygotował dla nas Chrystus, bo jak jest, on powiedział, przyszedłem dać życie w obfitości, tak? Ale żeby tego życia doświadczyć, trzeba szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Ponieważ jakby skupienie się na tym, co widzimy dzisiaj, na konsumpcjonizmie, na materializmie, prowadzi ludzi do szkodliwych i zbędnych pragnień, jak o tym mówi apostoł Paweł. Jak mi się kojarzy, jak tam kiedyś gwiazdki czy gwiazdy przyjeżdżały do Sopotu, jak był ten festiwal, jakie te gwiazdy miały fanaberie, że ona nie przyjedzie, taka wielka gwiazda, tak, śmiechu warte, jak nie będą ręczniki w takim, a takim kolorze, nie? Czy coś takie, kaprysy gwiazd, tak, dla mnie w cudzysłowie gwiazd, ale to świadczy o tym, do jakich chorych rzeczy pośród tych ludzi się dzieje. Niepotrzebne, szkodliwe pożądania. Więc nawet wierzący ludzie mogą szukać bardziej tego, co dodane, to tak samo nas może się dotyczyć, i nawet możemy zacząć szukać Królestwa Bożego z tą myślą, że zależy nam na tym, co dodane. Że chcemy tego, co dodane, a skoro, żeby to dostać, no to trzeba szukać Królestwa Bożego, to możemy szukać, i tak często jest taka postawa wśród ludzi, że szukają, chodzą do kościoła, nie wiem, na pielgrzymkę się udadzą, zaczynają czytać jakieś książki interesujące ich po to, żeby koniec końców uzyskać to, co ma być dodane. Ja myślę, że między innymi Ewangelia Sukcesu trochę taką pułapkę wprowadza, że niektórzy ludzie, żeby mieć powodzenie finansowe, czyli te wszystkie rzeczy dodane, to się tak na tym skupiają, na tym się koncentrują. A to szukanie jest tylko pretekstem do tego, żeby to dostać, tak? Natomiast tutaj Słowo Boże mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Szukajcie. Szukajcie. Jeśli czegoś trzeba szukać, to znaczy się, że to nie jest na wierzchu. Że to nie jest oczywiste. Gdybyśmy chcieli powiedzieć o Zjednoczonym Królestwie, W Wielkiej Brytanii każdy z nas wie, gdzie ono jest. Ale to królestwo? Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 17, rozdziale 20-21 wersecie, zagadnięty przez faryzeuszów o to, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus odpowiedział, Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nikt nie powie, spójrzcie, jest tutaj, albo spójrzcie, jest tam, bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was. To znaczy się, że Królestwo Boże jest niedostrzegalne, tak? Nie ma go widać. Jest sprawą wewnętrzną. Królestwo Boże. Nie powie, tam jest, tu jest. Apostoł Paweł powiedział, że w liście do Rzymian w 14 rozdziale 17 wersecie. Królestwo Boże to nie to, co się je i co się pije. Tak? To jest odniesienie do tego, co tutaj Jezus mówi. Nie pragnijcie tego, co będziemy jeść, co będziemy pić. Ale Królestwo Boże to co? To radość, pokój i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to radość, pokój, sprawiedliwość w Duchu Świętym, więc coś, co jest natury wewnętrznej, jest natury duchowej i tyczy się wnętrza bardziej człowieka. Bo to nie są rzeczy, które można pójść, pokazać, tam w sklepie stoi, wesić, kup. To są sprawy, które są tutaj, w środku. Tyczą się przemiany. Chociaż Królestwo Boże było jednym z najczęstszych tematów, czy właściwie głównym przesłaniem Jezusa, i kiedy działy się znaki i cuda, to Jezus tłumaczył, że tak jest dlatego, że przybliżyło się do was Królestwo Boże. Ale z drugiej strony Jezus mówi, że to Królestwo jest niedostrzegalne. A znaki i cuda to są rzeczy widoczne. Ale sam Jezus też powiedział, że nie wszyscy, którzy mówią, Panie, Panie, i przyjdą do Jezusa i mówią, czy w mocy Twojego imienia nie czyniliśmy znaków i cudów? Demony wyganialiśmy. Czyli można powiedzieć, tak, tam jest Królestwo Boże, bo dzieją się rzeczy i cuda, widać przejawy mocy Bożej, ale Jezus powiedział, was nie zna. Dlaczego? Bo nie czynicie woli Ojca. Czyli nawet nie zawsze tam, gdzie jest moc, i to jest moc Ducha, musi być Królestwo Boże, bo Królestwo Boże jest tam, gdzie są ludzie, którzy czynią wolę Ojca, tak? Królestwo Boże jest pośród was. Może być niedostrzegalne, dlatego szukajcie, bo to nie jest coś, co jest widoczne. I Jezus w Ewangelii Mateusza, mówiąc o królestwie, podał dwie przypowieści, które odnoszą się do tego, że Królestwo Boże jest ukryte. Nie jest czymś, co można tak łatwo znaleźć. 13 rozdział 44 werset. Królestwo niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. Więc Królestwo Niebios przypomina skarb ukryty w roli. Skarb ukryty. Te dwie przypowieści o skarbie ukrytym i o perle mówią nam o tym, jakie powinno być nasze nastawienie, jaka wewnętrzna postawa tych, którzy szukają Królestwa Bożego. Więc Królestwo Boże jest jak ukryty skarb, jest czymś bardzo cennym. I człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. I to, co robi ten człowiek, to sprzedaje wszystko, co posiada. Czyli wiedział, że ten skarb swoją wartością przewyższa wszystko, cokolwiek było wartością do tej pory w jego życiu. I to jest ciekawe, tak? Ten element, że on sprzedaje wszystko. Nikt nie wiedział, że na tej roli jest ten skarb. Mógł kupić po prostu rolę. Niekoniecznie za wszystko, co sprzedał, za całą wartość swojego majątku, tak? Ale dla tego człowieka, który odnalazł ten skarb, to nie było taka kalkulacja. Kupię ziemię po prostu za ziemię. Sprzedał wszystko, co miał. Wszystko, co miał. I to nawiązuje... Czy to wiąże się z zasadą uczniostwa Jezusa, kiedy Jezus powiedział, kto nie jest gotów pożegnać się ze wszystkim, co posiada, nie jest godzien być moim uczniem. Bo wartość królestwa jest nieoceniona. I apostoł Paweł jest przykładem człowieka, który sprzedał wszystko, co miał. Kiedy w liście do Filipian, nawet tutaj jest, widzę tytuł Jezus skarbem, on mówi tak, ja na pewno mógłbym liczyć Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja, obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, Hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz, w kwestii gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć się normą prawa, człowiek bez zarzutu. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Tak? Więc Paweł pokazuje to, o czym tutaj jest mowa w tej przypowieści. Co było wartością, co on wszystko, co miał. Swoje pochodzenie, swoją reputację, swoje osiągnięcia, swoją pozycję społeczną, którą zyskał jako Rzymianin, jako Żyd, pobożny, faryzeusz, tak dalej, gdzie on mówi, że w gorliwości mało kto mu był w stanie dorównać. Człowiek bez zarzutu. A jednak mówi, to wszystko, co było w jego życiu wartością, przez na co całe życie swoje pracował, do czego dążył przez całe swoje życie, uznał za nic niewarte. Wobec czego? Wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. On to sprzedał, się tego wszystkiego wyzbył, żeby tylko posiąść ten skarb ukryty. Zresztą sam apostoł Paweł później mówi w liście do Kolosan w 2:4, że w Chrystusie Jezusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Wszystkie skarby, tak? W Jezusie Chrystusie. Druga przypowieść o perle mówi tak. Królestwo niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł tę jedną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Podobna, ale różnica tu polega na tym, że pierwsza przypowieść mówi o tym, że królestwo przypomina skarb ukryty w roli. Natomiast druga przypowieść mówi o tym, że królestwo przypomina człowieka, który jest kupcem, poszukiwaczem cennych pereł. Więc ta druga przypowieść mówi o naturze króla, jaki jest król Królestwa Niebieskiego i jaki jest ród królewski, jacy są ludzie Królestwa Bożego, jaka jest ich natura, jaki jest ich duch. To są ludzie, którzy są poszukiwaczami pięknych pereł. I element wspólny tych dwóch przypowieści jest taki, że gdy ten kupiec znalazł tę jedną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał. Również i tutaj sprzedaje wszystko, co ma, żeby tylko zdobyć tą jedną piękną perłę. I ta druga przypowieść mówi też nam o tym, że trzeba być człowiekiem, który zna się na wartości rzeczy. Czytałem taką historyjkę. Pewien człowiek miał problem ze swoją wartością i przyszedł do mistrza, filozofa. A ten, kiedy usłyszał o jego problemie, powiedział mu coś takiego. Słuchaj, pomogę ci, ale najpierw pomóż ty mi. Mam pewien dług. Muszę go szybko spłacić. Dam ci pewien kamyk. Idź i sprzedaj go najlepiej, jak możesz. Za najlepszą cenę. A potem przyjdź do mnie. I on poszedł z tym kamykiem i chodził po mieście, chciał sprzedać ten kamyk, ale nikt nie chciał dać mu więcej niż dukata za ten kamyk. To było dużo za mało, więc wrócił się do mistrza i powiedział, że nic z tego, ponieważ ludzie dając za ten kamyk, niepozorny kamyk, dawali śmieszną cenę. A on mu powiedział, dobrze, a teraz idź do mojego znajomego złotnika, pokaż mu go i zapytaj się, ile jest gotów za niego dać. I on poszedł do tego złotnika, ten złotnik zobaczył ten niepozorny kamyk i powiedział tak, jeśli twój pan potrzebuje szybko pomocy, dam za niego 300 dukatów. Od razu. Od razu. Ale jeśli nie potrzebuje go szybko sprzedać, to jestem gotów jeszcze dać więcej. Morał tej historii jest taki, że są cenne rzeczy, na których ludzie, którzy się nie znają, nie są w stanie ocenić ich wartości. Dlatego ludzie królestwa to są ludzie, którzy znają wartość rzeczy, prawdziwą wartość rzeczy, co naprawdę jest cenne. I za to są gotowi sprzedać wszystko, co mają. Wszystko, co mają. Bo Królestwo Boże jest jak ukryty skarb, ale wielu ludzi nie dostrzega, jaki to skarb. Jaki to skarb. Dlatego też ten element, który tutaj łączy, żeby zdobyć Królestwo Boże, trzeba sprzedać wszystko, co się ma. Kto chce być uczniem Jezusa Chrystusa, musi pożegnać się ze wszystkim, co posiada. Jeśli nie jest gotów, nie może być moim uczniem. W innym miejscu Jezus powiedział, że kto ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tak? To ogląda się wstecz, patrząc na to, co jakby zostawił za sobą, że to tam jego serce zostaje. Dlatego Jezus powiedział, tam, gdzie serce twoje, tam będzie skarb twój. Bo to, gdzie dążymy, to pokazuje nam to, co naprawdę cenimy w naszym życiu. I kiedy Jezus mówił, spotkając się w rozmowie z Nikodemem w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Jezus powiedział te słowa, nikt, kto nie narodzi się na nowo, po pierwsze nie ujrzy Królestwa Bożego, a po drugie nie wejdzie do Niego. To kiedy Jezus to mówił o tym samym, to jest cały czas ta sama myśl. Co to znaczy narodzić się na nowo? To znaczy umrzeć dla dotychczasowego życia. Umrzeć, zostawić to, tak? Sprzedać to wszystko, co do tej pory było moim życiem i narodzić się na nowo. Narodzić się na nowo. Sprzedać wszystko, co mam, żeby nabyć to, co jest naprawdę cenne, co naprawdę się liczy, a co jest ukryte w Jezusie Chrystusie. I dla Nikodema było to bardzo trudne do przyjęcia. O tą myśl przyjąć, tak? To co, ja mam teraz wejść znowu do łona matki? Jezus mu powiedział wtedy, ludzie, którzy narodzili się z ducha, są jak wiatr. Jego szum słyszysz, ale skąd i dokąd wieje, nie wiesz. I tak samo jest z ludźmi Królestwa, ludźmi narodzonymi z ducha. Królestwo Boże jest niedostrzegalne. Dla ludzi, którzy nie są zrodzeni z ducha, to, co jest z Królestwa Bożego, będzie, jak mówi apostoł Paweł, głupstwem się wydawać. Dla ludzi zmysłowych oni nie dostrzegają, tak, bo tylko duchem można te rzeczy rozsądzić. To, co Bóg przez ducha objawił nam, to, co jest tam właśnie napisane, czego oko nie widziało, co do ucha ludzkiego nie stąpiło, co do ludzkiego serca nie przyszło na myśl. Jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, ale poznajemy te dary tylko przez Bożego Ducha. Nie inaczej. Nie inaczej, bo Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość, pokój, miłość, inne rzeczy, których nie wymienia apostoł Paweł, w Duchu Świętym. W Duchu Świętym. W Duchu Świętym. Kiedy Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to mówi o tym, że nie znajdziemy tego Królestwa, jeśli nie oddamy wszystkiego za to. To jest warunek uczniostwa, tak? To jest warunek w ogóle nawrócenia się do Chrystusa Jezusa. Oddać swoje życie, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, ale kto je straci dla mnie, naprawdę je odnajdzie. Inaczej się nie znajdzie Królestwa Bożego. Ale kiedy chcielibyśmy patrzeć na to, co Jezus mówi o Królestwie Bożym, chcę powiedzieć o trzech rzeczach, o tych trzech słowach Jezusa, których Jezus bardziej nam obrazuje, co to znaczy tak naprawdę wszystko sprzedać. Więc czytamy w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 8 błogosławieństwach, Jezus zaczyna swoje błogosławieństwa od słów szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Czy jak w starym tłumaczeniu, błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebios. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, bo ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi świadomi swojej nędzy. Wracając do apostoła Pawła, do tego, co on napisał, że to wszystko, co było wartością w jego życiu dotychczasową, to, że urodził się jako z narodu wybranego, że jego rodzice byli pobożni, obrzezali go jak należy, że był z rodu Beniamina, a ten ród jako, wraz z pokoleniem Judy był wierny Bogu, pozostałe 10 plemion zagubiło się i tak dalej, się rozproszyło. Dlatego pośród Żydów to plemię było dumne z tego, że było wierne Panu i trwało przy Panu. Więc on mógł być dumny, z jakie korzenie jego są. To, że on sam zdobył wykształcenie swoją pobożnością, stał się człowiekiem bez zarzutu, mówi. Ale to wszystko, jak mówi, czytamy, świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby zyskać Chrystusa. Starsze tłumaczenia mówiły o tym, że wszystko uznaję za śmieci. Wszystko uznaję za śmieci, nic nie warte, nic nie warte. Ale dosłownie to tłumaczenie nowe jest bliższe oryginałowi, bo Paweł mówi bardzo dosadnie, wręcz takim ostrym słowem, które wiele wcześniejszych tłumaczeń próbowało trochę jego wyraz złagodzić, bo Paweł mówi wprost, wszystko, co wcześniej było w moim życiu, było gówno warte. Śmieci, gnój, gówno. To wszystko, co było cenione i na co patrzy świat. O, to jest ktoś, kto coś osiągnął. To ma pozycję, ma wykształcenia, najlepsze szkoły teologiczne na świecie skończył. Wow, to jest dopiero ktoś. No mówi, to jest nic nie warte. Gówno warte. Wobec jednego, wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. Dla Niego straciłem wszystko i to wszystko uznaję. Tak? Jestem świadomy swej nędzy, że nic nie mam tak naprawdę, co się liczy. To, co moje, jest nic nie warte. Dlatego do takich należy Królestwo Niebios. Jezus powiedział też tak. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, zapewniam was, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I w tej myśli jest ta sama myśl, która jest zawarta w tym błogosławieństwie. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, bo kto to jest dziecko? Dziecko jest puste. Nic nie ma. Ono dopiero się napełni wszystkim, wzrastając, kształtując swój światopogląd i tak dalej. Tego właśnie trzeba było Nikodemowi, żeby stał się jak dziecko, bo jego ukształtowany system światopoglądu nie mieściło mu się w głowie to, o czym mówi mu Jezus. Właśnie dlatego, że był przepełniony sobą. A ciężko Duchowi Świętemu napełnić kogoś, kto jest przepełniony sobą. Nikodem miał ukształtowany system wierzeń, swoich poglądów i tak dalej, przecież był nauczycielem Izraela, więc to nie był pierwszy, lepszy nauczyciel, tak? To był ktoś w oczach tego świata. Ale on mówi, ale jak to może być, tak? A Jezus mu odpowiedział, jeśli ty nie wierzysz, skoro ci mówię o sprawach ziemskich, to jak uwierzysz, kiedy zacznę mówić o sprawach niebieskich? Jeśli ty masz problemy z przyjęciem tego, o czym ja mówię, co się tyczy spraw ziemskich, to co dopiero, kiedy będę chciał ci powiedzieć coś o Królestwie Nieba? Nie będziesz w stanie tego przyjąć, ponieważ to, co jest w tobie, stoi na przeszkodzie. To apostoł Paweł powiedział coś takiego. Kto jest mądry na tym świecie, niech stanie się głupi, aby posiadł mądrość. Kto jest mądry w obecnym wieku, na tym świecie, niech stanie się głupi, aby mógł posiąść prawdziwą mądrość. To jest mądry, tak? Niech stanie się głupi, czyli znowu stanie się jak dziecko, stanie się jak ten, który nic nie ma, który jest świadomy swej nędzy. Bo wiecie, prawdą jest to, że, jak Słowo Boże mówi, że wiedza nadyma, tak? Przepełnia. Wiedza nadyma. Ale pokora, jeśli doświadczanie wiedzy jest połączone z pokorą, to człowiek się przekonuje, że im więcej wie, tym więcej wie, jak jeszcze wiele nie wie. Tak? Dlatego też szczęśliwi, świadomi swej nędzy, gdyż iż jest Królestwo Niebios, bo ci, którzy są bogaci, w pewnym sensie przepełnieni sobą, Królestwo Boże nie jest dla nich, nie są w stanie pojąć koncepcji Królestwa, myśli Królestwa, bo ich przepełniony umysł stoi na przeszkodzie. I również może być tak też z nami, że nasze własne ukształtowane myślenie czasami staje na przeszkodzie do tego, żebyśmy przyjęli Boże myślenie. Dopóki nie opróżnimy się, dopóki nie staniemy się puści, dopóki nie uznamy się za głupich, po to, żeby posiąść mądrość. A głupi to jest ktoś, kto chce się uczyć. Kto jest świadomy, że nie wie. Dlatego chce się uczyć, chce poznać. Nie uważa, że już wie, że już wszystkie rozumy zjadł, ale jest gotowy po to, na to, żeby się uczyć. Dalej Jezus mówi, tak samo w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, 20 wersecie. Powiem więcej, jeśli w swojej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jeśli nie posuniecie się w swej sprawiedliwości dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Co to znaczy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości? Nie własnej sprawiedliwości, ale Jego sprawiedliwości. Dalej apostoł Paweł w liście do Filipian, tym kontynuując swoją mowę, mówi tak. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Samo sobie wcześniej mówi, co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć o normą prawa, byłem człowiekiem bez zarzutu. Bez zarzutu. Dzisiaj wciąż znajdujemy wielu ludzi, którzy są tak porządni. Nigdy byśmy nie znaleźli w ich życiu, że kiedykolwiek oszukali kogoś. Ich słowo jest coś warte i tak dalej. No porządni ludzie. Ale dla takich nie jest Królestwo Niebios, tak? Paweł mówi, on był bez zarzutu. Po co mu Bóg tak naprawdę? Przecież jak on sam jest sprawiedliwy. Ale nikt nie wejdzie do Królestwa Niebios, bo Paweł w liście do Rzymian tłumaczy, że i ci pobożni Żydzi są winni grzechu, tak? Że nasze własne czyny, choćby najsprawiedliwsze, są przed Bogiem jak splugawiona szmata. Nic więcej, tak? I to, co Jezus mówi w tej przypowieści o celniku i faryzeuszu. Ten celnik nawet nie śmiał podnieść głowy, bo on się czuł nędzarzem. Czuł, że nie ma żadnej sprawiedliwości. Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. Ale ten faryzeusz był dumny, tak? Co to nie on? Jaki on jest pobożny człowiek. Nie tak jak tamten, ta gnida celnicza, zdrajca narodu, nie? On taki nie jest. Dziesięcinę. Ha! Zawsze oddaję. Poszczę 2 razy w tygodniu, nie? To jestem ja. Ktoś. Jaki pobożniak ze mnie. Sprawiedliwy swoją własną sprawiedliwością. Ale Jezus mówi, tamten nie odszedł usprawiedliwiony. Nie wejdziecie do Królestwa Niebios, jeśli nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze. To jest absolutny fundament, tak, przyjścia do Królestwa Niebios. Uznać, że moje życie, chociażby nie wiem, jak wspaniałe było, jakim bym nie był porządnym człowiekiem, przed Bogiem jest niczym. Moje wszystkie najlepsze czyny przed Bogiem są jak skrwawiona, splugawiona szmata. Nie mam co w ogóle przychodzić, nawet śmiałości, żeby przyjść do Boga i pokazać moją księgę, jak to w jednym takim filmiku. Ludzie przychodzą do nieba z księgą pełną swoich dobrych uczynków, dumni, myśląc, że na wadze ich księga dobrych czynów przeważy te złe czyny w ich życiu. Nie ma nic bardziej mylnego, nic bardziej zwodniczego niż to. Dalej Jezus mówi, kiedy mówi o modlitwie pańskiej, mówi tak, niech Twoje królestwo nastanie, to jest element tej modlitwy, tak? I Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. I w 7 rozdziale od 21 wersetu czytamy tak, nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie we wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Więc co to znaczy oddać wszystko, sprzedać wszystko, co mam po pierwsze sprzedać wszystko, czy uznać za nic niewarte to, co warte sprzedania, wszystko, co jakby w moim życiu sam osiągnąłem. Po drugie uznać, że moje dotychczasowe dobre czyny, jakiekolwiek by nie były, są przed Bogiem nic niewarte, tak? A po trzecie oddać wszystko, to znaczy oddać swoją własną wolę. Czyli poddać się woli tego, który jest w niebie, tak? Nie żyję już dla siebie, nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz. To jest to. Oddać to, co mam, sprzedać jakby swoją wolę Bogu, żeby zyskać Jego wolę. Żeby zyskać Jego wolę. Fundament Boży ma taką pieczęć, mówi apostoł Paweł do Tymoteusza. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Kogo zna Pan? To tłumaczy na ten tekst. Nigdy was nie poznałem, bo nie pełniliście woli Ojca. Czyli Pan zna tych, którzy pełnią wolę Ojca. Tych zna Pan. I tych, którzy co robią? Wzywając Pana, porzucają wszelką niesprawiedliwość w swoim życiu. To znaczy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jego sprawiedliwości. Jego sprawiedliwości. Pełnić wolę Ojca to jest w naszym życiu, myślę, jeden z najbardziej frapujących tematów. Jak ją pełnić? Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, dochodźcie, co jest miłe Panu. Badajcie, co jest miłe Panu. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, 1-2 wersecie, najpierw mówi, złóżcie ciała swoje jako ofiarę miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza, więc najpierw mówi o oddaniu się Bogu, a potem mówi, nie przemieniajcie się, nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Więc mówi o przemianie, tak? I apostoł Piotr w swoim drugim liście, w 1 rozdziale, mówi takie niesamowite słowa od 3 wersetu. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny, zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Niesamowite słowa. Dzięki temu będzie zapewniony wam szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy. Dzięki czemu? Dzięki temu, że dołożycie wszelkich starań. Różnica pomiędzy znawcami prawa była taka, że oni też się starali wypełniać przykazania, ale w własnej sile. Dlatego nigdy nie byli w stanie wypełnić prawa. My też chcemy dokonywać starań, żeby przestrzegać Jego przykazań, ale nie już nie w własnej sile, ale w Chrystusie, gdzie On staje się źródłem siły w nas. Co to znaczy pełnić wolę Ojca? Ogólną wolę znamy, żeby być podobnymi do Jezusa. Ale w codziennym życiu niejednokrotnie nas to zastanawia. Jak ja mam poznać, co Bóg dla mnie tak naprawdę chce? I myślę, że te słowa zawierają jeden z najlepszych kluczy do odpowiedzi na to. Rozwijaj się. Bo one mówią ogólnie o rozwijaniu się, o wzrastaniu w charakterze. Owocu. Królestwo Boże to nie to, co się je, co się pije, ale to radość, pokój, sprawiedliwość w Duchu Świętym. A tu jest mowa o rozwoju w wierze, w prawości, w poznaniu, w wytrwałości, pobożności, braterstwie i w miłości, bo tylko wtedy, kiedy te rzeczy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tu nie jest mowa o wiedzy, tak? To jest mowa o doświadczeniu. Że kiedy doświadczam, wzrastam w poznaniu, w wierze, kiedy doświadczam wiary, kiedy doświadczam miłości, to mogę zacząć działać w zgodzie z Jego wolą. Bo wiem, jaki On jest, tak? Nie jestem bezczynny, bezowocny w Jego poznaniu, poznaję Go coraz lepiej. W jaki sposób? Że sam doświadczam, jaki On jest w sobie, wewnątrz siebie. Bo doświadczam sam, co to znaczy chodzić w wierze, co to znaczy chodzić w pobożności, być wytrwałym, co to znaczy być w braterstwie, co to znaczy kochać, tak jak On kochał. Nie tylko o tym wiem, ale takim się staje, tak? Takimi się stajemy. I to zapewnia nam szeroki dostęp do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawcy. W przypowieściach Salomona, drugi rozdział mówi o ukrytych skarbach i odnosi się w jakiś sposób też do tego tekstu z Piotra. Jeśli posłuchasz, mój synu, moich słów i zachowasz przy sobie przykazania, nadstawiając swojego ucha na mądrość, nakłaniając swe serce do badania, jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz swój głos, jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych, wtedy pojmiesz sens bojaźni Pana i dojdziesz do poznania Boga. Ponieważ to Pan daje mądrość, to od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. On zachowuje zwycięstwo dla prawych, niczym tarczą osłania nienagannych, chcąc w ten sposób chronić ścieżki prawa i zabezpieczyć drogę swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz, na czym polega sprawiedliwość i sąd oraz prawość i pojmiesz każdy dobry szlak. Za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Mówi tutaj słowo. Jeśli będziesz się szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych, w piśmie wszystko ze sobą się łączy. Skarby ukryte są w Chrystusie. W Chrystusie otrzymaliśmy rozum, żeby poznawać prawdziwego, mówi na pierwszym liście Jan. Otrzymaliśmy rozum, aby poznawać prawdziwego. Boża łaska wylała się, w Efezjan Paweł mówi, jak w postaci wszelkiego zrozumienia. Jeśli będziesz szukał, tak, słów, słuchając słów Ojca, zachowując Jego przykazanie, nastawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swe serce do badania, jaka jest wola Pana, będziesz ich szukał jak srebra, poszukiwał skarbów ukrytych, wtedy pojmiesz sens bojaźni Pana i dojdziesz do poznania Boga. Wtedy też zrozumiesz, na czym polega sprawiedliwość i sąd oraz prawość i pojmiesz każdy dobry szlak i nauczysz się Jego sprawiedliwości i pojmiesz każdy dobry szlak, jaka jest wola Ojca. To są te Boże obietnice, kiedy w przypowieści o skarbie Bóg mówi, że skarb jest ukryty w roli. Ozeasz powiedział w 10 rozdziale 12 wersecie: siejcie sobie sprawiedliwość, żnijcie owoc wierności, uprawiajcie sobie nowy ugór, bo czas szukać Pana, aż przyjdzie i zrosi was deszczem tego, co prawe. Czy jak inni tłumaczą, aż nauczy was sprawiedliwości. Siejcie, uprawcie nowy ugór. To są sprawy wewnętrzne, bo już czas szukać Pana. Wiecie, kiedy Jezus mówił o historii o bogatym młodzieńcu, Jezus go przetestował, tego młodzieńca, bo on chciał Królestwa Bożego. To on powiedział, tak, chcesz? Dobrze, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał wielki skarb w niebie. Wtedy przyjdź i pójdź za mną. I wiemy, że ten bogaty młodzieniec odszedł zasmucony, dlatego że miał wiele majątku. I myślę sobie, posłuchajcie, Kościele, że my na Zachodzie bardzo często przypominamy takich właśnie bogatych młodzieńców. Opływamy w dobra, które w wielu innych rejonach świata to byśmy byli bogaczami, chociaż tu może w naszej kulturze możemy niewiele mieć. I czasami tak łatwo przywiązać swoje serce do majątku, że gdyby Jezus przyszedł dzisiaj i powiedział: idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj to ubogim, gdzie okazałoby się być nasze serce? Poszłoby z radością, czy odeszłoby zasmucone? Tu chodzi o wewnętrzną wolność. Tak naprawdę chodzi o wewnętrzną wolność. Ten bogaty młodzieniec nie był wolny. Jego serce było związane mamoną. Jego serce było przywiązane do rzeczy, które są na tym świecie. Nie był gotów tego zostawić. I czasami my, jako zachodni Kościół, możemy przypominać tego bogatego młodzieńca. Czy jak Kościół w Laodycei w Apokalipsie. Tu uważasz, że wszystko masz. Że upływasz, że wszystkie dobra, jesteś biedak i nędzarz, powiedział Jezus do Kościoła w Laodycei. A temu młodzieńcowi bogatemu wykazał, że ma cudzych bogów, mamonę. Czasami jest tak, że wcale nie jesteśmy gotowi, żeby rzeczywiście pójść szukać Królestwa Bożego. Możemy przypominać takiego bogatego młodzieńca, który był skupiony, korzystał, cieszył się tym wszystkim, co oferował mu ten świat ze swojego majątku, a z drugiej strony był pobożnym człowiekiem. Od młodości swojej przestrzegałem wszystkich przykazań, powiedział Jezusowi. Więc był pobożny. Chodził do synagogi, angażował się, pewnie wiele dawał, jałmużny z tego, co mu zbywało, tak? Czasami tak może być też z nami. Ale kiedy Jezus mu powiedział: jeszcze jednego ci brakuje, i dotknął się serca jego problemu: sprzedaj wszystko, co masz. Czy jesteś rzeczywiście wolny? Nie, nie jesteś wolny. Jesteś niewolnikiem pieniądza. Czasami może być tak też z nami. I myślę, że tak jest z wieloma wierzącymi. Że chociaż chodzimy do kościoła, jesteśmy członkami zborów, to tak naprawdę jesteśmy niewolnikami pieniądza. Widziałem wielu takich ludzi, wierzących z naszych zborów, którzy kiedy przyszło zarobić duże pieniądze, to wiara schodziła na dalszy plan. Wtedy ujawniała się prawdziwa miłość i komu naprawdę służą. Dla pieniądza gotowi byli zrobić wszystko, oszukiwać i tak dalej. Bo nikt nie widzi, inni nie widzieli. Tak jakby nie byli świadomi tego, że Bóg przecież wszystko widzi. Ale dzisiaj stańmy wobec tego wyzwania, bo szukać Królestwa Bożego to nie jest jednorazowy akt, tak, że się nawróciłem i to już wszystko załatwia. Tam jest, Jezus mówi nie o poszukajcie i sobie znajdźcie Królestwo Boże, tylko mówi szukajcie. Cały czas potrzebujemy tego szukać. Skarbów ukrytych. Do Cyrusa Bóg powiedział, że da mu skarby ukryte w najgłębszych ciemnościach i kosztowności ukryte po mrokach. Dam ci. I to, co powiedział do Cyrusa, mówi też do każdego swojego dziecka tak naprawdę. Mam ukryte skarby. Dam ci je. Mam je dla ciebie schowane, ale szukaj. Obietnica Jezusa jest taka. Kto szuka, znajduje. Kto szuka, znajdzie. Ale ten, kto szuka. A żeby szukać, to jest pewna cena do zapłacenia. Trzeba być rzeczywiście gotowym sprzedać wszystko, co mamy. Jeśli tego nie jesteśmy gotowi uczynić w naszym życiu, to nic nam po tych skarbach. Więc dzisiaj wejrzyjmy w nasze serce, bo być może dzisiaj Duch Święty pokazuje nam nasze serce. I On wie, co jest w sercu każdego z nas. I On też wie, że jeżeli jest coś, co nas w jakikolwiek sposób zatrzymuje, że tak naprawdę nie szukamy skarbów Królestwa, bo jesteśmy zajęci szukaniem skarbów na tej ziemi i im poświęcamy czas na przykład. Może tak nie jest, tak nie musi być oczywiście. Ale dajmy Duchowi Świętemu taką możliwość przystępu do naszego serca, żeby mógł obnażyć nasze serce, jeśli w nim jest coś takiego. Jeśli są jakieś rzeczy, które nas powstrzymują przed szukaniem ukrytych skarbów, które są w Chrystusie Jezusie. Jeśli On coś nam takiego pokaże, to żebyśmy nie odeszli jak zasmucony młodzieniec bogaty, bo nie był gotowy zostawić tego, co Bóg chciał, żeby zostawił. Z drugiej strony możemy być ludźmi, którzy już weszli w Królestwo Boże, którzy Go szukają i rzeczywiście zostawili wszystko. Ale to jest ciągły też proces, że oddajemy. Wciąż oddajemy. Paweł też mówi, ja nie mówię, że zdobyłem, ale dążę do tego ze wszystkich sił. Więc Duch Święty nas dzisiaj też chce pobudzać, żebyśmy byli ludźmi, którzy szukają, są jak poszukiwacze pereł, którzy znają wartość rzeczy i chcą, żeby Bóg pokazywał nam nowe obszary, nowe rejony, nowe prawa Królestwa, pogłębiał w nas zrozumienie prawd Królestwa, poszerzał naszą perspektywę, jaką ma Królestwo Niebieskie na życie i na wszystko, na prawdziwe wartości. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo jest jak miecz. Ono przeszywa nasze serca i pokazuje prawdziwe nasze pragnienia, rozdziela zamysły i pragnienia serca. Dzisiaj stajemy przed Tobą, abyś Ty wejrzał wraz z nami głęboko w nasze serce i pokazał nam stan naszych serc. Czy jesteśmy rzeczywiście ludźmi Królestwa, którzy rzeczywiście najpierw szukają Twojego Królestwa? Czy może jednak żyjemy tym, co jest dodane, co ma być dodane? Potrzebujemy w naszym życiu tego Twojego przeszywającego światła, które stawia nas w prawdzie. Nie po to, żeby nas przygnębić, ale po to, żeby nas ratować od zguby, skupienia życia na tylko tym, co jest dodane, na marności tak naprawdę, bo to wszystko marność, jak mówi Salomon, marność nad marnościami i pogoń za wiatrem. Ale Ty, Panie, wzywasz nas do tego, żebyśmy byli jak Ci poszukiwacze skarbów, rozwijasz w nas naturę Twojego Królestwa, ponieważ masz wiele skarbów ukrytych wciąż do odkrycia przed nami. Przygotowałeś je dla nas i schowałeś je specjalnie dla nas, abyśmy mogli wchodzić w Twoje Królestwo, abyśmy mogli zdobywać Twoje Królestwo, poznawać Twoje Królestwo, poznawać Twoje skarby ukryte w Chrystusie Jezusie. Pogłębiaj w nas to, Panie, to pragnienie, które jest z Twojego Ducha, abyśmy nie byli ludźmi, którzy szukają najpierw innych rzeczy, ale najpierw szukają tego, co Ty masz dla nas. Dziękuję Ci za te rzeczy, które są ukryte, rzeczy, które się nie śniły nam nawet, jak wspaniałe rzeczy nam przygotowałeś i czekają na nas wciąż. I chcemy być poszukiwaczami, którzy dokopują się do tych skarbów, a wiele ich jeszcze jest. Dziękuję Ci, że możemy poznawać Ciebie. Dziękuję Ci za każdy skarb, którym odkryliśmy już w naszym życiu, że poznaliśmy, jak bardzo jesteś cenny. Nie chcemy być jak Judasz, który choć przez lata chodził z Tobą, w pewnym momencie sprzedał Ciebie za 30 srebrników, bo uznał, że nie jesteś aż tak cenny. Nie rozpoznał się na tym, jaki skarb jest ukryty w Tobie. I oby na nas to nie przyszło. Że jednak brzęk monet i możliwości, jakie oferują pieniądze, bardziej nas będą pociągać i korcić i zaprowadzić nas do zguby koniec końców. Niech nie tak nie będzie. Panie, pociągaj nas do tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy uprawiają nowe ugory, żeby znaleźć skarby Twojego Królestwa, żeby siać sprawiedliwość i rządzić Twoją wierność. Przyjdź, Panie, nas uczyć, bo jest czas szukać Ciebie. Naucz nas sprawiedliwości. Ucz nas dalej Twojej sprawiedliwości, abyśmy byli ludźmi, którzy nienawidzą nieprawość, a umiłowali prawość, tak jak Ty sam, Panie. Amen.